na milionach ołtarzy świata, w znakach sakramentalnych, w sakramentach uzdrowienia jest coś więcej niż Salomon, niż Jonasz, wielkie postaci Starego Testamentu. Tu jest sam Bóg, żywy Bóg, który daje łaskę, łaskę, która uzdrawia. Umocnienie jest już uzdrowieniem. Umocnienie w chorobie, w cierpieniu, w niesieniu krzyża jest uzdrowieniem, jest formą uzdrowienia. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy przybyłem do Lourdes w 1992 roku. Podeszli do mnie ludzie z naszej pielgrzymki, z naszej grupy. Wtedy byłem wikarem w Rudzie Śląskiej, Bielszowicach. I oni powiedzieli: proszę księdza, chcielibyśmy się wyspowiadać. Myślałem sobie, przecież chyba są przygotowani do pielgrzymowania. Wiedzieli, że codziennie będzie msza, że będzie komunia święta, więc dlaczego teraz? Kiedy dotarliśmy, to już było parę dni drogi, jechaliśmy autokarem. Dlaczego teraz dopiero do spowiedzi? I kilku mi wytłumaczyło, proszę księdza, bo my, może nieświadomie, ale grzeszyliśmy przez całe lata, narzekając na to, na to, na tamto. I dopiero teraz, gdy zobaczyliśmy te tysiące ludzi chorych, cierpiących, sparaliżowanych na łożach, na wózkach inwalidzkich, noszonych na rękach małe dzieci, dopiero teraz widzimy, jakim skarbem jest to, co mamy, że ja mogę chodzić, że ja umiem się poruszać, że moje ręce są względnie sprawne, a mi się ciągle wydawało, że cały świat się zawalił, bo mi coś jest. Trzeba było pojechać do Lourdes, by zobaczyć te tysiące ludzi schorowanych, kompletnie bezradnych, by dziękować Bogu za to, co się ma. I co ciekawe, wtedy tam spotkaliśmy człowieka, takiego kilkunastoletniego chłopca na wózku inwalidzkim z Włoch, przyjechał z północnych Włoch na pielgrzymkę. Podeszliśmy do niego, pilotka, znająca dobrze język włoski, zapytała: czy przyjechałeś prosić o zdrowie? On mówi: nie. Nie? Nie przyjechałeś tutaj prosić o zdrowie? To o co? A on mówi, 12-letni chłopak: przyjechałem modlić się za tych, którzy bardziej cierpią ode mnie, by Pan Bóg im pomógł, czy ich uzdrowił. No coś zdumiewającego. To jest czysta świętość. Tak wygląda świętość. Będąc samemu sparaliżowanym, schorowanym, jako 12-letnie dziecko, przyjechać do Lourdes, pokonać, nie wiem ile może być z północy Włoch, może około 1000 kilometrów, żeby prosić za tych, którzy cierpią bardziej, którzy bardziej chorują. Warto to przemyśleć, bo mamy coś w naturze, już pomijam, o czym mówiłem w niedzielę, że jako Polacy narzekamy najczęściej na wszystko i wszystkich, żalimy się, ciągle nam jest źle. W czasie choroby i cierpienia jest to jakby zrozumiałe. Choć jak mówiłem, moja mama 35 lat ciężko chorowała i nigdy nie narzekała. Nigdy. Ja sobie nie umiem przypomnieć, żeby ona narzekała na to, co ją spotkało. Poczytywała to sobie za łaskę. Ale żeby to zrozumieć, to tę pewną skłonność do narzekania, do użalania się na swój los, czy nad sobą, warto spojrzeć na to z perspektywy apostołów i samego nauczania Jezusa, uchwycić ten kontekst nauczania. Spróbujmy sobie wyobrazić Jezusa, który chodzi pośród tłumów. Jego nauka jest pełna mocy, dokonuje cudów, takich spektakularnych, byśmy dzisiaj powiedzieli, że tłumy ciągną za nim. Apostołowie rosną w siłę, w dumę. Oni już widzieli siebie na ministerialnych stołkach, tak jak matka synów Zebedeuszowych, czyli Jakuba i Jana, która poprosiła: spraw, Panie, aby mój syn jeden był po Twojej lewej, drugi po Twojej prawej stronie. Może dzisiaj niejedna matka by też powiedziała: Panie, zrób tak, żeby ten był wiceministrem od tych spraw, a ten wicepremierem. Ta sama matka na pewno na Golgocie już wytrzeźwiała, kiedy zobaczyła dwóch łotrów po lewej i po prawej stronie Jezusa. To jest tak a propos niezdrowych, życiowych, ludzkich ambicji. Ale wracam do tej sceny z Ewangelii, kiedy wszystko oni rośli w oczach, bo przecież zostali wybrani. Pan Jezus wybrał tych 12. Chodzą takim orszakiem ślubnym za Nim. Są kimś. A przecież o to w życiu chodzi. Tak przynajmniej myślimy. Są kimś. Oni pośrednio uczestniczą w tej Jego glorii, w tym splendorze, w tej chwale, w tej władzy. Nie żałują tego, że zostawili wszystko. I żonę, i rodzinę, i dom. Tu są kimś przy Nim. Opowiada o królestwie, więc już widzieli siebie w tej Radzie Starszych. I tu nagle co? W tę cudowną wizję. Tak wspaniałą perspektywę wkrada się mrożąca krew w żyłach zapowiedź. A mówi to Jezus jasno i wyraźnie. Syn Człowieczy będzie wiele cierpiał i będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, ukrzyżują. Będzie wiele cierpiał, zostanie wydany w ręce ludzi, będzie zabity, ukrzyżowany. Przecież im się w tej chwili świat zawalił, w tej jednej chwili. Znamy na przykład tę scenę na Górze Przemienienia, kiedy Jezus o tym mówi. Wcześniej oni zachwyceni tym, czego doświadczyli na Górze Tabor. Piotr nawet był w takim amoku, że powiedział: my tu zostaniemy, Panie, z Tobą. Ja tu zbuduję 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Tak jakby chciał powiedzieć: my możemy spać pod gołym niebem, byleby wciąż doświadczać tej sceny chwały. I on wtedy im to mówi. Jaka jest reakcja Piotra? No nie, no. Panie Boże, Panie Jezu. Nigdy Cię to nie spotka. Żadne cierpienie, żadna choroba, żadna śmierć to Cię nie może spotkać. On po części czuł, że to spadnie też i na nich. Nie, mówi, absolutnie nie. I co wtedy słyszy od Jezusa? Zejdź mi z oczu, szatanie. Jezus nazywa najważniejszego z apostołów szatanem. Gdy chciał uciec od cierpienia, od ofiary, od poświęcenia, od krzyża. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. I tu mamy całą odpowiedź. Cierpienie jest wyróżnieniem, jest wywyższeniem, jest oznakiem najwyższej miłości Boga. Zresztą Jezus to zapowiadał. Nie jest uczeń nadmistrza. Jeżeli mnie prześladowali, jeżeli ja cierpię, to i wy będziecie cierpieć. Kto chce iść za mną, niech każdego dnia, co dnia, każdego dnia zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Każdego dnia, nie od niedzieli, nie od święta, nie od Wielkiego Postu czy Adwentu, ale każdego dnia. Kto idzie za mną, a nie bierze swego krzyża, nie jest mnie godzien, mówi Jezus. Czy nie możesz się nazywać uczniem Jezusa, gdy uciekasz od krzyża, od ofiary, od poświęcenia? Zresztą o tym mówiłem podczas wieczornych kateches, bo to było treścią także orędzia fatimskiego, orędzia Matki Bożej, którego treść jest także dotyczy cierpienia, krzyża, poświęcenia. Dlatego trzeba nam z tej perspektywy spojrzeć na zbawczy wymiar cierpienia, choroby, krzyża. To jest istotą. Przyjąć to w pokorze za własne grzechy, za czyjeś, Wtedy uczestniczy, współuczestniczy w męce, zbawczej męce Jezusa. Kiedy Jezus tak wyraźnie zapowiedział swoją mękę, swoje cierpienia, swój krzyż, apostołowie, tak napisał ewangelista, nie rozumieli tego. Nie rozumieli tego. Moi drodzy, bardzo często jest tak w życiu, że nie rozumiemy czegoś, czego nie chcemy rozumieć. My to znamy z własnego doświadczenia. Czego nie słyszymy, czegoś, czego nie chcemy słyszeć. Nie widzimy czegoś, czego nie chcemy zobaczyć. I odwrotnie. Widzimy to, co chcemy widzieć i słyszymy to, co chcemy słyszeć. Tak często bywa. Bóg jest miłością. To też znamy z Pisma Świętego. A prawdziwa miłość nie istnieje bez ofiary, bez poświęcenia, bez cierpienia. Jezus sam powie, to jest zapisane w Ewangelii Jana, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Dla świętej sprawy. Miłość bez ofiary nie istnieje, to nie jest miłość. To może być sympatia, to może być koleżeństwo, to może być przyjaźń, ale prawdziwa miłość wymaga ofiary. Ktoś, konkretnie święty Jan od Krzyża, jeden z największych mistyków w historii chrześcijaństwa, powiedział, że każda miłość, jeśli jest autentyczna, któregoś dnia zaprowadzi cię na krzyż, na Golgotę. Każda miłość, jeżeli jest autentyczna, czyli prawdziwa, pewnego dnia zaprowadzi cię na krzyż, na Golgotę. Dlatego miłość w słowach jest pusta. Natomiast gdy wymaga ofiary, jest czymś wartościowym i wielkim. Łacińskie słowo sacrificium, ofiara, pochodzi od dwóch słów sacrum facere, czyli czynić świętym. Eucharystia to sacrificium. W angielsku sacrifice, to jest z tego wzięte. Sacrificium oznacza ofiarę, a to, jak wspomniałem, pochodzi od dwóch słów. Sacrum facere, czyli czynić świętym. Każda ofiara, ta Jezusowa w najdoskonalszy sposób, ale każda ofiara nasza, najdrobniejsza, przyjęta z pokorą w sercu, uświęca nas, czyni bardziej świętymi. I nie bójmy się na wyrost, że nam sił zabraknie. Nie. Pan Jezus się o to postara, żeby nie zabrakło. Gdy z Nim poniesiemy krzyż, On nam ześle i Szymona z Cyreny, i swoją matkę, bo przecież pod krzyżem nam została dana za matkę. Proszę zauważyć, nie w chwilach chwały. Maria nie stała się nam matką w Kanie Galilejskiej. Nie wiemy, czy była na Górze Przemienienia. Nawet nie stała się matką w dniu zesłania Ducha Świętego. Dopiero potem nazwano ją matką Kościoła. To są nasze czasy, kiedy przez Sobór Watykański II na wyraźne życzenie polskiego episkopatu została nazwana matką Kościoła. Ale matką stała się nam pod krzyżem, czyli w chwilach cierpienia, bólu. Wtedy stała się nam matką. Dlatego jest nam taka bliska. Ona była na drodze krzyżowej. Ona była, czyli towarzyszy nam zawsze, gdy jej dzieci cierpią, gdy wytrwale niosą krzyż. Dlatego nie lękajmy się, że czegoś nie uniesiemy. To są lęki na wyrost. Pan Jezus, inaczej nazywany cieślą z Nazaretu, On się doskonale zna na robieniu krzyży. On się tego nauczył w warsztacie świętego Józefa. On się nauczył w tym ciesielskim, stolarskim zakładzie. Nauczył się robienia krzyży i On je doskonale dopasuje do naszych ramion. Najpierw zbada naszą wytrzymałość, długość życiowej drogi, na której trzeba będzie ten krzyż nieść, i potem nałoży tę poprzeczną belkę, tak jak On niósł. I ona jest idealnie dopasowana do naszych ramion, ani za wielka, ani za mała. Włoży tyle i tylko tyle, ile jesteśmy w stanie unieść, i zawsze pomoże, zawsze poda pomocną dłoń, zawsze podźwignie. Dlatego nie uciekajmy od krzyża. Na co dzień powtarzamy, kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje, ale my się tym bawimy jako przysłowiem jednym z wielu powtarzanych. A przecież to jest też zamknięte w Piśmie Świętym i w Starym Testamencie, i w Nowym, w Księdze Apokalipsy. Jakiś to ojciec, który by nie karcił i ćwiczył swojego dziecka. A dzisiaj poprawność polityczna przestrzega, żeby nawet nie huchnąć, nie daj Boże, zimnym powietrzem na dziecko. I tymczasem właśnie mądry ojciec, mądra matka uczą ofiary, poświęcenia, pokornego znoszenia posłuszeństwa. To też jakaś forma krzyża i współofiary. Dlatego nie uciekajmy od czegoś, co zbawia. Święty Augustyn w odniesieniu do sceny przemienienia na górze Tabor powiedział, że bardziej zdrowy jest chleb bez cukru niż cukier bez chleba. Dlatego, gdy znajdziemy się na górze przemienienia, pamiętajmy o Golgocie. A gdy znajdziemy się na Golgocie, pamiętajmy, że czeka nas przepiękna góra chwały zmartwychwstania na wieki. Dlatego módlmy się o pokorę dla siebie w niesieniu krzyża. Jest taki anonim brazylijski, który opowiada o człowieku, który widział całą historię swojego życia, widział jako ślady odbite na piasku. Zawsze widział dwa ślady, swój i Pana Jezusa, choć miał taką pewną wątpliwość i z nią przyszedł do Pana Jezusa, by się pożalić. Mówi: Panie Jezu, obiecałeś się zawsze być ze mną. Ja też obiecałem i starałem się być zawsze blisko Ciebie. I przez całe swoje życie, które teraz odtwarzam, widziałem dwa ślady. Choć mam żal do Ciebie, Panie Jezu, przy tej okazji Ci to powiem. W najcięższych chwilach mojego życia, kiedy było mi naprawdę ciężko, widziałem tylko jeden ślad. Gdzie byłeś wtedy, Panie Jezu? Kiedy było mi najciężej, widziałem tylko jeden ślad. Na co Pan Jezus odpowiedział: moje dziecko, ja Cię nigdy nie opuściłem. Ja Cię nigdy nie zostawiłem. Wtedy, gdy widziałeś jeden ślad, to ja niosłem Cię na swoich ramionach. Amen. Nastąpi teraz udzielenie sakramentu chorych. Panie Jezu Chryste, choruje ktoś nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwczome, zgromadziliśmy się w Twoje imię i z ufnością Cię prosimy. Bądź z nami, okaż swoje miłosierdzie. Prosimy Cię, abyś chorych zachował od grzechu i pokus. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, abyś dał życie i zdrowie chorym, na których w Twoje imię włożymy ręce. Ciebie prosimy. Modlitwa dziękczynna nad olejem. Będziemy odpowiadać: błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Ojcze Wszechmogący za to, że dla nas ludzi, dla naszego zbawienia posłałeś na świat swojego Syna. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Synu Jednorodzony za to, że stałeś się człowiekiem, aby leczyć nasze choroby. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś Boże Duchu Święty Pocieszycielu za to, że nasze słabe ciała umacniasz nieustannie swoją mocą. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki.
Boże, niech Twoi słudzy, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Można usiąść. Kapłani tu będą na stopniu komunijnym i kto pragnie, zgodnie z tymi zasadami, które powiedziałem na początku mszy świętej, można podejść. Kapłan namaszcza nas na głowie, na czole i możemy wtedy po pierwszej formule powiedzieć Amen.